a piosenkę i utwór muzyczny zapowiedział Jan Gromicki. Wracamy do popołudnia wnet w wymiarze publicystycznym. Przy telefonie profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik, ale także członek sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, co chyba w obecnej sytuacji nie jest tak istotne. Zacznijmy od, ale jednak od samej kampanii. Panie profesorze, zacznijmy. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu. Już
chciałem zadać pytanie bez przywitania pana profesora. Taki to mamy czas, że wszystko pędzi. Opozycja domaga się, nawet część doradców prezydenta, jak pan profesor Zybertowicz mówił, że obecny czas nie sprzyja prowadzeniu kampanii merytorycznej, dyskusji na programy, na pomysły, na wizję Polski. Opozycja chce przesunięcia terminu wyborów, chce wprowadzenia stanu wyjątkowego, bo taki stan umożliwiłby przesunięcie terminu elekcji.
To, że obecny czas nie sprzyja prezentowaniu programów wyborczych i prezentowaniu pomysłów na prezydenturę następną 5 lat, no to jest zupełnie oczywiste. Dzisiaj wszyscy zajmujemy się zwalczaniem koronawirusa, dzisiaj wszyscy zajmujemy się apelowaniem do siebie nawzajem również o odpowiedzialność. Wychodzi to bardzo dobrze, chcę powiedzieć, że rzeczywiście te ulice miasta Lublina czy innych miast w województwie lubelskim wyglądają na opustoszałe, to znaczy, że ludzie przyjęli ten apel o pozostanie w domu i nie tworzenie tych łańcuchów przenoszenia koronawirusa. To wszystko po to, żebyśmy jak najszybciej mogli zwalczyć tę epidemię, a i wszystko po to, żebyśmy mogli wrócić do normalności. Dzisiaj mamy 17 marca, zdaje się, a wybory prezydenckie są wyznaczone zgodnie z konstytucją przez marszałka Sejmu na 10 maja. Do 10 maja, szanowni państwo, mamy jeszcze ponad 1,5 miesiąca czasu. No i jak to się będzie rozwijało, to nie wiemy. Wszyscy robimy wszystko, mówię o wszystkich również obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej, żeby tę epidemię zwalczyć możliwie jak najszybciej. To jest jedna rzecz. W związku z tym nie wiemy, co będzie za miesiąc, a być może za miesiąc będziemy w sytuacji, w której będziemy mogli mówić o tym, że będzie można bez przeszkód przeprowadzić wybory, które znów odbędą się dopiero za 2-3 tygodnie. To będziemy widzieć. Natomiast ważny jest stan na dzisiaj. No, nie można tak sobie odwprowadzić stanu wyjątkowego. Nie można sobie tak odwprowadzić w ogóle jakiegokolwiek stanu nadzwyczajnego, a tylko wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w polskich warunkach konstytucyjno-prawnych pozwala na przesunięcie terminu wyborów i to radykalne przesunięcie terminu wyborów. Nie ma w polskiej konstytucji, to jest zupełnie oczywiste, i nie ma w polskich przepisach, ślad za konstytucją, w polskich przepisach prawa wyborczego, przepisów, które by pozwalały marszałkowi Sejmu, czyli temu, który zarządza wybory prezydenckie, przesunąć o 2, 3, 4 tygodnie z jakichś powodów. Tego się po prostu zrobić nie da. Jedynym sposobem przesunięcia terminu wyborów jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, ale stan nadzwyczajny nie jest w pierwszej kolejności od przesunięcia terminu wyborów. To jest skutek uboczny wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Stan nadzwyczajny jest jeden z 3 stanów nadzwyczajnych. Mówimy tutaj my w szczególności o stanie klęski żywiołowej, bądź jak niektórzy twierdzą, jak opozycja nieraz powtarza, stan wyjątkowy. No on jest po to, żeby zwalczyć jakieś zagrożenia, których nie da się zwalczyć innymi konstytucyjnymi środkami. Dokładnie tak stanowi przepis artykułu 228 Konstytucji. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, uwaga, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny. Jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, na dzisiaj rząd Rzeczypospolitej Polskiej, władza Rzeczypospolitej Polskiej dysponuje środkami i instrumentami prawnymi, przy pomocy których może zwalczać to zagrożenie, które mamy. Tym zagrożeniem jest epidemia koronawirusa, bez wprowadzania stanu nadzwyczajnego. Przypomnijmy, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, takiego jak stan klęski żywiołowej i wyżej stan wyjątkowy, to jest dalsze radykalne ograniczanie wolności i praw człowieka. Dzisiaj, mając do dyspozycji stan zagrożenia epidemicznego, rozporządzenie wydane przez ministra zdrowia, stan zagrożenia epidemicznego, który już pozwala na ograniczania wolności, takich jak na przykład wolność działalności gospodarczej, bo przecież to jest radykalne ograniczenie wolności działalności gospodarczej, jeśli zamyka się restauracje, bary, puby, sklepy w galeriach handlowych, jak możliwość przemieszczania się, no bo jest radykalnym ograniczeniem wolności, brak możliwości korzystania z tego układu Schengen i swobodnego przemieszczania się przez granicę w tam i z powrotem. No to są ograniczenia, które na dzisiaj są wystarczające, jak się wydaje, do tego, ażebyśmy zwalczali koronawirusa. To jest jedna rzecz. Druga jeszcze, proszę zwrócić uwagę, że ten najmniej idący daleko idący ten stan nadzwyczajny, jakim jest stan klęski żywiołowej, wprowadzany ewentualnie przez Radę Ministrów, on jest wprowadzany w szczególnych przypadkach, które są w Konstytucji i w szczególności w ustawie o stanie klęski żywiołowej zapisane. To jest masowe występowanie chorób zakaźnych. No dzisiaj mamy ogromne zagrożenie oczywiście epidemią, to jest jasne. I dlatego na to zagrożenie odpowiadamy stanem zagrożenia epidemicznego i odpowiednimi ograniczeniami. No ale nie mamy jeszcze masowego występowania i da Bóg, nie będziemy mieli masowego występowania chorób zakaźnych, bo dzisiaj 250 osób na 38-milionowy kraj, to jest oczywiście stan ogromnego zagrożenia i dlatego z nim walczymy, no, ale nie możemy jeszcze mówić o masowym występowaniu. Trzymajmy się przepisów prawa, trzymajmy się konstytucji, tu apel do opozycji. Skupmy się wszyscy na zwalczaniu koronawirusa, skupmy się wszyscy na tym, jak pomóc polskim przedsiębiorcom. Jutro rząd będzie przedstawiał, pan premier Mateusz Morawiecki będzie przedstawiał ten ogromny, tak zwany plan Marshalla, plan pomocowy, jakiego jeszcze nie było dla przedsiębiorców, którzy przecież cierpią z powodu tych obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego. Skupmy się na tym i zobaczmy, jak to będzie wyglądało w perspektywie kilku tygodni, a później będziemy ewentualnie mówić o innych rzeczach, ale przestrzegajmy przepisów prawa, przestrzegajmy konstytucji. Dzisiaj nie ma podstaw do tego, ażeby wprowadzić jakikolwiek stan nadzwyczajny. Dzisiaj nie ma podstaw do tego, żeby mówić o przesunięciu terminu wyborów prezydenckich.
To jeszcze do samego sztabu wyborczego przejdźmy. W ogóle sztab wyborczy pana prezydenta w tym stanie, no nie wyjątkowym, nie nadzwyczajnym, ale stanie zagrożenia epidemicznego się spotyka? Wy pracujecie w ogóle?
Sztab się spotyka w różnych konfiguracjach. Mamy w sztabie rozmaite podgrupy, które pracują, czy to grupa medialna, czy ten sztab medialny, czy ten sztab programowy. Natomiast no, siłą rzeczy dzisiaj koronawirus i stan zagrożenia epidemicznego zbombardował całość prac sztabowych, w tym sensie, że wszystko zostało temu koronawirusowi podporządkowane. Dzisiaj nie jest czas na to, aby myśleć o tym, w jaki sposób przedstawiać program pana prezydenta Andrzeja Dudy na kolejne 5 lat. Dzisiaj jest czas na to, żebyśmy rzeczywiście wszyscy robili wszystko, co tylko możliwe, żeby zwalczyć zagrożenie epidemią. Temu są podporządkowane wszystkie dzisiaj działania, zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z konstytucją, zgodnie z zasadą proporcjonalności, zgodnie z praworządnością.
I tak samo jest temu podporządkowany program Radia Wnet, ale mimo to ja bym podpytał o jedną rzecz, zapytał, mówiąc bardziej poprawnie, która toczy się w cieniu reforma wymiaru sprawiedliwości. Czekamy na decyzję pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Gersdorf, kiedy zwoła posiedzenie sędziów Sądu Najwyższego, gdzie będzie dokonywać się wybór jej następcy. Pan profesor śledzi ten proces. Co słychać w Sądzie Najwyższym?
No dzisiaj siłą rzeczy, jak mówimy, wszystko zeszło na plan dalszy, ale tak jest. Rozmawiam również z prawnikami, śledzimy tę sytuację. Jest jasne, że to zagrożenie epidemiczne pewnie również wpływa na termin zwołania tego posiedzenia zgromadzenia ogólnego, ale ostatnie komunikaty, jakie do nas docierają, są bardzo pozytywne, to znaczy nie ma podstaw do tego, żeby wykluczać z tego zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego kogokolwiek. Wszyscy sędziowie, którzy są powołani przez pana prezydenta na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego we wszystkich 5 izbach mają absolutnie pełne prawo do tego, żeby uczestniczyć w zgromadzeniu ogólnym i zdaje się, że pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzata Gersdorf dokładnie ma również to przeświadczenie i w ostatnich tygodniach dochodzą do nas sygnały, że nie ma w ogóle myślenia o tym, ażeby uniemożliwiać któremukolwiek sędziemu udział w tym zgromadzeniu i udział w związku z tym w wyborze następcy pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego.
Chociaż pytanie jest o to, co orzeknie TSUE, bo tam też sprawa się toczy. Polskie wnioski polskiego rządu o przesłuchanie świadków zostały oddalone. Wiele osób mówi, że wyrok może być dla polskiego rządu bardzo niekorzystny.
Ja mam nadzieję, że organy Unii Europejskiej, tak jak stwierdziły, że organizacja systemu ochrony zdrowia to jest kompetencja poszczególnych państw członkowskich, tak też stwierdzą, że organizacja wymiaru sprawiedliwości zgodnie z traktatami to jest kompetencja wewnętrzna, indywidualna każdego kraju członkowskiego i nie będą się wtrącać w nasze wewnętrzne sprawy, zwłaszcza, że nasza organizacja wymiaru sprawiedliwości i nasze reformy, które są wprowadzane zgodnie z zasadami praworządności, zgodnie z polską konstytucją i zgodnie z traktatami unijnymi. I oczywiście na tej warstwie, mówię o traktatach unijnych, w tej warstwie bardzo ogólnej, zgodnie z podstawowymi zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Nie ma podstaw do tego, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmował się Polską Izbą Dyscyplinarną, ale powtórzę to, co zawsze mówiłem. W polskiej konstytucji mamy nadrzędność konstytucji nad wszystkimi innymi przepisami prawa w polskim porządku prawnym. To oznacza, że również w zakresie kompetencji przekazanych, nawet tam, gdzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i organy Unii Europejskiej mają prawo stosować zasadę pierwszeństwa prawa wspólnego przed prawem krajowym, to w przypadku orzeczeń Trybunału, to do polskiego Trybunału Konstytucyjnego będzie należeć stwierdzenie, czy Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej i organy Unii Europejskiej nie przekroczyły swoich kompetencji. W tym przypadku, gdyby TSUE wydały jakiekolwiek rozstrzygnięcie negatywne dla nas, dla naszego wymiaru sprawiedliwości, dla Izby Dyscyplinarnej, byłoby to radykalne przekroczenie granic kompetencyjnych Unii Europejskiej, w tym również Trybunału Sprawiedliwości i takie orzeczenie nie będzie wywoływało żadnych skutków prawnych. Także nie ma z tego powodu żadnych podstaw do tego, żeby twierdzić, że sędziowie którejkolwiek z Izb Sądu Najwyższego mieliby nie brać udziału w zgromadzeniu ogólnym, które będzie wybierało nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Zobaczymy, jak się skończy ta historia, jaki będzie wyrok TSUE, chociaż rzeczywiście teraz ta rozmowa budzi zupełnie inne emocje w czasach pandemii niż jeszcze budziła dwa czy trzy tygodnie temu, prawda, panie profesorze?
Jak najbardziej, dlatego jak pan redaktor pozwoli, to wrócę jednak do tej pandemii i za pośrednictwem właśnie Radia Wnet chcę wszystkim państwu gorąco podziękować. Mówię w szczególności do mieszkańców Lubelszczyzny, bo tu się w tym momencie znajduję, tu mieszkam, ale widzę, że w całej Polsce jest podobnie. Bierzmy rzeczywiście na serio wszystkie zalecenia i postarajmy się zachowywać cały czas tak, jak zachowywali się Japończycy i oni naprawdę mają ogromne sukcesy, jeśli chodzi o zwalczanie koronawirusa, tak też i my. Miejmy te sukcesy po to, żeby w perspektywie zaledwie kilku tygodni wrócić do normalności i nawet do tych sporów politycznych, które przecież są normalne w demokracji, ale do normalności wszyscy zdrowi.
A to jeszcze jedno pytanie, przepraszam, przerwę, bo o to zapomniałem zapytać, a jednak to chyba wymaga komentarza, to jest działalność opozycji, zwłaszcza jednej formacji Platformy Obywatelskiej i niektórych mediów, jak jednego dziennika ogólnopolskiego, takie głosy, że koronawirus spadł Andrzejowi Dudzie z nieba, cytuję in extenso z artykułu jednej z dziennikarek tegoż dziennika codziennego.
No, mówimy o tym dzienniku codziennym, którego nazwy przez litość wymieniać nie będziemy. Wszyscy wiemy, o jaki chodzi. Proszę państwa, no skoro przez 30 lat ten dziennik był w stanie robić ogromne szkody Polsce, to państwo się spodziewacie, że również w sytuacji pandemii, zagrożenia epidemicznego będzie się zachował inaczej. To nie jest dziennik, który działa na rzecz dobra Polski i narodu polskiego. Miejmy to na względzie. Słuchajmy zaleceń sanepidu, słuchajmy zaleceń rządu. Odpowiedzialnie podchodźmy do sprawy po to, żebyśmy jak najszybciej wrócili do normalności. A tego rodzaju głupstwa, jak tego dziennika, czy niektórych polityków Platformy Obywatelskiej rzeczywiście, niektóre wpisy są żenujące i skandaliczne, zostawmy bez komentarza.
Powiedział profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, kłaniam się państwu.
9 minut po godzinie 17, to ja oddaję głos do studia w gmachu Pasty, a jeszcze wrócimy do studia zewnętrznego, bo jeszcze będzie okazja na trzy ważne rozmowy.
Wracamy do budynku Pasty w centrum pustej Warszawy. Patrzę za okno na pobliski biurowiec z naszego 5. piętra, widać go bardzo dokładnie i widzę tylko dwa okna zapalone na kilkadziesiąt możliwych, więc ludzie rzeczywiście siedzą w domach i pracują z domu w miarę możliwości, oprócz tych dwóch osób naprzeciwko i mnie i Marcina Głosa, który mnie w tym momencie realizuje. A teraz chwila przerwy na muzykę i Davida Bowiego. I to tylko za chwilkę. Teraz jeszcze przytoczę informację, która dzisiaj się pojawiła, że Euro 2020 zostało przełożone na za rok, nie odbędzie się w tym roku, więc teraz chwila przerwy.
Popołudnie w net.